radnej Lidii Dudziak, a jeszcze powiem, że zgłosił się z chęcią zabrania głosu pan Dariusz Marszałek i po pani radnej udzielę mu głosu. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja chciałam zapytać, bo cały czas chciałabym pociągnąć ten wątek pracowników i jakby stabilizacji ich pracy, bo jak wiemy na ostatniej komisji to właśnie pracownicy szkoły mówili nam, że to właściwie dzięki nim te kierunki nowe zostały powołane, to oni wykonali kawał dobrej roboty. I trochę jest mi przykro, że dzisiaj nie możemy no, mieć jakiejś takiej pewności, że ludzie tą pracę będą mieli. Ja rozumiem, że być może nie do końca, nie wszyscy, ale jakaś część pracowników, to już państwo analizy przeprowadziliście, jakie będą, więc to byśmy chcieli wiedzieć, a poza tym chciałabym też wiedzieć, czy pracownicy, którzy przejdą, czy zostaną w tej szkole, będą zatrudnieni tak jak dzisiaj, czyli na kartę nauczyciela, czy może normalnie na kodeks pracy, na umowę cywilnoprawne. Także dziękuję.
Ja chciałbym zwrócić uwagę, nim udzielę głosu panu marszałkowi, że decyzję o likwidacji tych szkół podjęliśmy wcześniej. W tej chwili mówimy o bonifikacie od darowizny. W związku z tym niezależnie od tego głosu pani radnej, ta decyzja podjęta już została wcześniej. W związku z tym trochę obok ta dyskusja jest w tej chwili. Pan Dariusz Marszałek, bardzo proszę. Bardzo proszę, teraz już działa.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Jako długoletni mieszkaniec lokali mieszkalnych przy ulicy Golęcińskiej chcę zadać jedno pytanie. W projekcie uchwały dotyczącej bonifikaty dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w paragrafie pierwszym, punkcie drugim, podpunkcie szóstym uchwała odnosi się do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych na powyższych nieruchomościach. Ja pozwolę sobie zacytować tutaj. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest, i podpunkt szósty, nieskorzystanie z prawa pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych przez ich najemców. Stosownie do artykułu 34 ustęp 1 punkt 3 w związku z artykułem 34 ustęp 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dziennik Ustaw z 2010 roku, numer 102, pozycja 651 z późniejszymi zmianami, najemcom tych lokali przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych lokali. Co prawda państwo tutaj w uzasadnieniu podajecie, taki to jest sprzeczny przepis, że w przypadku, ja go pozwolę zacytować sobie, w przypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych na powyższych nieruchomościach, przez ich najemców, stosownie właśnie do wyżej wymienionej ustawy o gospodarce nieruchomościami, stan faktyczny i prawny opisanych w paragrafie pierwszym nieruchomości ulegnie zmianie, wobec czego niezbędne będzie podjęcie przez Radę Miasta Poznania nowej uchwały określającej warunki udzielenia bonifikaty w stosunku do nowo powstałych nieruchomości. I stąd moje pytanie. Kto i w jakim terminie powiadomi najemców lokali mieszkalnych o przysługującym im prawie pierwokupu z podaniem terminów i procedur. Prosiłbym o odpowiedź na to pytanie, prosiłbym, aby odpowiedź na to pytanie znalazła się w prokuraturze z dzisiejszego posiedzenia Rady. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan dyrektor zdaje się chciał odpowiedzieć na kilka pytań, które już padły, później pan radny Grzybowski.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. W pierwszej kolejności chciałbym się odnieść do zgłoszonych kwestii przez pana przewodniczącego Szynkowskiego-Welsenka. Pierwsza rzecz. Cel bonifikaty, cele oświatowe, naukowe, badawczo-rozwojowe wypływa wprost z artykułu 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami i te cele, jak państwo widzą, są zdefiniowane przez ustawę ogólnie. Natomiast w przypadku darowizny cel bonifikaty będzie musiał być sprecyzowany bardzo konkretnie i szczegółowo, a ponadto zgodnie z przepisami ustawy, które pan cytował, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne. Cele publiczne są konkretnie sprecyzowane w artykule 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. i nie ma możliwości, żeby te cele interpretować rozszerzająco. Przez to chcę powiedzieć, że w artykule 6 nie ma celu publicznego nazwanego ogólnie cel oświatowy, naukowy, badawczo-rozwojowy. Jest cel konkretny, budowa i utrzymywanie pomieszczeń państwowych szkół wyższych, szkół publicznych. Czyli w tym konkretnym przypadku cel darowizny musiał być sprecyzowany jako budowa i utrzymanie szkoły publicznej, technikum inżynierii i agrobiznesu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to co pan podniósł, że po 10 latach obowiązek zagospodarowania na cele oświatowe przestanie istnieć. Otóż pozwolę sobie nie zgodzić się z tym, ponieważ plan miejscowy, który obowiązuje, zaraz dokończę tą kwestię też. Plan miejscowy, który obowiązuje na tym terenie, przewiduje przeznaczenie terenu pod usługi oświaty, nauki, szkolnictwa wyższego, a jak państwo wiedzą, plan miejscowy może być zmieniony jedynie uchwałą Rady Miasta, czyli państwo jako Rada Miasta macie tu możliwości decyzyjne. Kolejna rzecz. Dotknął pan sprawy umowy z nieruchomości Parku Wilsona, którą teraz sprzedaje AWF. Otóż chciałbym państwa radnych poinformować, że ta nieruchomość w 1996 roku została oddana w użytkowanie wieczyste na cele naukowo-dydaktyczne, na działalność oświatową. Czyli jak widać, ten cel zdefiniowany w tej umowie jest podobny do tego, który definiuje pan przewodniczący w tej chwili. Natomiast chciałem podkreślić, że kluczem do tej sytuacji jest nadal kwestia przeznaczenia. To oznacza, że jeżeli zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy, albo jeżeli prezydent nie wyda takiej decyzji na cele, powiedzmy, inwestycyjne, ale wyda ją SKO albo sąd w USA, to miasto nie będzie miało możliwości manewru, tylko użytkownik wieczysty będzie mógł zagospodarować tą nieruchomość na cele inne niż oświatowe. Tym samym chciałbym podkreślić, że kluczem do tamtej sytuacji i do tej sytuacji jest przeznaczenie w planie miejscowym. I dalej, odnosząc się do kwestii, dlaczego nie zdecydowano się na darowiznę, otóż chciałbym powiedzieć, że w uchwale o bonifikacie są wskazane warunki udzielenia bonifikat. Te warunki są szersze niż sam cel publiczny zdefiniowany w artykule 6, bowiem celem publicznym nie jest zagwarantowanie uczniom uczęszczającym do technikum możliwości ukończenia tej szkoły na zasadach i zawodach, w których rozpoczęli naukę. To znaczy, że w uchwale o darowiźnie i później w akcie notarialnym takiego celu darowizny nie będziemy mogli wpisać. I kolejna kwestia, prowadzenie na tym terenie boiska Orlik, a także ewentualnie, tak jak już wcześniej mówiłem, cele ogólne, oświatowe, naukowe i badawczo-rozwojowe. Odnosząc się do pytania pana marszałka w sprawie, który jest, jak rozumiem, najemcą lokalu mieszkalnego. Otóż informuję uprzejmie, że zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 3 najemcy lokalu mieszkalnego przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tego lokalu. Zatem nieruchomość położona przy ulicy Goleńczyńskiej 9 nie będzie mogła być przeznaczona do sprzedaży, dopóki państwo jako najemcy lokalu nie wypowiedzie się co do tego, czy korzystacie z przysługującego wam uprawnienia do pierwszeństwa, czy nie. Również zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, prezydent miasta Poznania, a w jego imieniu Wydział Gospodarki Nieruchomościami, poinformuje państwa pisemnie o możliwości skorzystania z pierwszeństwa, wskazując równocześnie cenę, za jaką możecie państwo nabyć lokale, których jesteście najemcami. I równocześnie z ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że w ciągu 21 dni macie państwo możliwość skorzystania z tej oferty, jeżeli przystaniecie na cenę, która będzie zawarta w ofercie i w tym terminie złożycie państwo wniosek o skorzystanie z prawa pierwszeństwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Szanowna Rado, Panie Prezydencie, Panie Kanclerzu, nawiązując do dyskusji, która się toczyła w 2012 roku, gdy się zastanawialiśmy nad przyszłością zespołu szkół przy ulicy Golęcińskiej, w sytuacji, kiedy no, miastu nie udało się, miasto zawiodło jako prowadzący szkołę i nie poradziło sobie z tendencjami, jakie są na rynku oświatowym. Wydawało się, że najlepszym partnerem, który by przejął od miasta tą pałeczkę w prowadzeniu tej szkoły w tym miejscu o takich funkcjach, był Uniwersytet Przyrodniczy. I takie przeświadczenie ja również mam osobiście. Jestem przekonany, że istnieje naturalna wspólnota interesów, że Uniwersytetowi Przyrodniczemu zależy na tym, ażeby prowadzić szkołę średnią, której spory odsetek absolwentów, jeżeli będzie kontynuował edukację na poziomie szkoły wyższej, licencjackiej, poziomie magisterskim, wybierze właśnie Uniwersytet Przyrodniczy i to byłoby najlepsze w tym wszystkim. Również jako wartość szczególną postrzegam to, że oczywiście kwestia ochrony, zapewnienia zatrudnienia dla pracowników, dla kadry pedagogicznej obecnej w szkole jest dla nas ważna, powinna być ważna, ale te przejęcie zespołu szkół przy ulicy Golęcińskiej jest też szansą, ażeby wykładali tam nauczyciele akademiccy, co też będzie dobrze rzutowało na poziomie tej szkoły i będzie dodatkową jakąś opcją, elementem przyciągającym nowych uczniów. Ale odnosząc się teraz do tego, o czym powinniśmy dyskutować, o formie prawnej, w pokoju radnych numer 3 odbyła się ta dyskusja i chciałem się krótko odnieść do niektórych wypowiedzi, które miały miejsce. No, jeżeli chodzi o wypowiedź ze strony pana przewodniczącego Ganowicza, iż nie powinniśmy tworzyć jakiegoś precedensu, skoro mamy wypracowaną od lat praktykę i staramy się tutaj równo traktować poznańskie szkoły publiczne i przekazywaliśmy w tym samym trybie, jakim dzisiaj mamy projekt uchwały i Uniwersytetowi imienia Adama Mickiewicza, największej poznańskiej uczelni i Uniwersytetowi Medycznemu i tak dalej, i tak dalej. Owszem, jest taka wypracowana praktyka, ale też chyba bezsprzecznie wykazaliśmy, że nie jest to jedyny sposób i że od kilkunastu lat w Polsce, odkąd obowiązuje ustawa o gospodarce nieruchomościami, inne samorządy, nie tylko gminy, ale także na przykład samorządy województw stosują artykuł 13 ustęp 2 w powiązaniu z artykułem 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami i dlatego nie jest dla mnie argumentem, że powinniśmy, jeżeli się na horyzoncie pokazała i dyskutujemy o tym nowa formuła prawna, to ta zmiana jest, powinniśmy się trzymać kurczowo dotychczasowej procedury. Teraz odnosząc się do argumentacji pana dyrektora Diakowicza, no, znakomicie pokazał, że jest znawcą tej procedury, którą stosuje i wobec nowej procedury no, ma chyba, nie wiem, naturalnie, psychologicznie to można uzasadnić, pewnego rodzaju zastrzeżenia. Oczywiście są to zastrzeżenia, które odczytuję, znając pana dyrektora od kilkunastu lat, razem pracowaliśmy w urzędzie, dyktowane ostrożnością po to, ażeby dobrze zabezpieczyć interes prawny, ażeby nie doprowadzić do tego, żeby została podjęta uchwała w oparciu o podstawę prawną, która może być później zweryfikowana przez organ nadzoru, przez wojewodę. Tak to odczytuję, ale też pokazywaliśmy przykłady, gdzie to się udaje, że jest to możliwe do sformułowania. Zgadzam się, że trudno jest to sformułować tak na gorąco w tej sytuacji, kiedy dyskutujemy o tej propozycji. Chciałbym pokrótce odczytać pewien scenariusz wydarzeń, który miał miejsce w przypadku Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który w 2002 roku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Busku Zdroju. Mieli tam jakąś nieruchomość. Rok później w oparciu o tę uchwałę Sejmiku została sporządzona umowa darowizny, oczywiście w formie aktu notarialnego. 4 lata później rektor obdarowanej uczelni, była to Akademia Świętokrzyska imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach, poinformował marszałka województwa, że ma zamiar zbyć tą nieruchomość. Pieniądze chce przeznaczyć na cele statutowe, na rozbudowę tejże uczelni. Jednak zarząd województwa świętokrzyskiego nie przychylił się do tej argumentacji i podjął uchwałę w sprawie odwołania tej darowizny. To skłoniło władze uczelni do przeformułowania nowego planu rozwoju, który zaproponował, i ten plan dopuszczał dalsze prowadzenie funkcji w tym.
Proszę dokończyć wypowiedź, tak. Proszę włączyć mikrofon.
Dziękuję. Przedstawił nowy plan rozwoju. Dalej uczelnia miała zamiar korzystać z obiektu. Następnie władze województwa uchyliły tą uchwałę o zamiarze odwołania darowizny. Jeśli Państwo wejdziecie na stronę internetową, to znajdziecie pod tym adresem przy ulicy Mickiewicza 13, obecnie Armikrowej 19, że ta uczelnia dalej działa. I ten tekst chciałbym przekazać pod rozwagę na ręce Pana Prezydenta.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Szymon Szynkowski, Welsenik.
Dziękuję bardzo. Pytanie numer 1. Czy pan dyrektor zna uchwały w innych miastach, które mówią o tym, o przekazaniu darowizną uczelniom wyższym nieruchomości? Czy panu są znane te uchwały? To jest moje pierwsze pytanie. Po drugie, czy jeżeli odpowiedź brzmi tak, to czy znane są panu sformułowane tam zapisy, na jakie cele i w jaki sposób to jest zapisane, można sprecyzować cel tego przekazania? Jeżeli zaś odpowiedź brzmi ponownie tak, to mam tu pewną nadzieję, że tak właśnie jest, że urząd przygotowując się do tego również zbadał, jak to w innych miastach funkcjonuje w tej wersji darowizny, to powinna być dość jasna odpowiedź, czy trudno, czy nie trudno jest precyzyjnie sformułować funkcję, w jakiej ma być użytkowana ta nieruchomość. Jestem w stanie zrozumieć pewne przyzwyczajenie do trybu przekazywania w takiej, a nie innej formule nieruchomości. Natomiast wydaje mi się, że błędem byłoby, gdyby to przywiązywanie decydowało o tym, że nie patrzymy na żadne inne opcje, bo uważamy, że ta już jest najlepsza i najlepiej gwarantująca tą realizację. Ja mam wrażenie, że jeżeli odpowiednio zapisać funkcję, to może to być lepszy zapis i lepsza formuła, już samo to sprecyzowanie tej funkcji, niż przekazanie z 99% darowizną. A to, że tutaj nie obowiązuje te 10 lat, no to oczywiście jest kluczowy argument, no to o to nam chodzi. Natomiast samo sprecyzowanie funkcji może być już lepsze. W związku z tym nie wiem, skąd obawa i skąd argument, że tutaj jakiś musiałby być tak precyzyjny zapis, który związałby ręce organowi prowadzącemu, skoro w wielu innych przypadkach nie wiąże rąk i jakoś sobie, że tak powiem, uczelnie tam chwalą tą formułę przekazania i sobie radzą. Bardzo prosiłbym o odpowiedź na te pytania. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Szanowni państwo, celem propozycji Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości jest to, to, aby obu stronom i stronie Uniwersytetu Przyrodniczego i miastu Poznań pomóc zabezpieczyć interesy obu tych stron w jak najwyższym zakresie. Wydaje się sprawą bezsprzeczną i bezdyskusyjną, że podarowanie komuś majątku jest lepsze niż sprzedawanie. To po pierwsze. Po drugie, wydaje się bezsprzeczne, że wyzbywanie się majątku poprzez gminę, które się wcześniej otrzymało za darmo również na cele oświatowe. Więc wyzbywanie się tego majątku z gwarancją tego, że ten majątek przez kolejnego właściciela będzie zawsze użytkowany pod cel oświatowy, taki, jaką intencją, jak państwo twierdzicie, wszyscy tu na sali, państwo twierdzicie, że waszą intencją jest, aby tam była prowadzona działalność oświatowa. Więc jeśli przekazuje się nieodpłatnie, daruje się komuś coś do prowadzenia działalności oświatowej, to zabezpiecza właśnie interes darującego. Ja przypomnę, proszę państwa, ja rozumiem, znaczy rozumiem i nie rozumiem. Łatwo się szafuje majątkiem, który nie należy do was, tak? Łatwo się wydaje coś, czego samemu nie jesteście właścicielem, ale mówimy o ponad 30-milionowej wartości majątku. I proszę państwa, przecież szczególnie członkowie Komisji Polityki Przestrzennej doskonale wiedzą, że jak się zmienia studium warunkowań albo plan miejscowy, tak, który dotyczy terenu, którego nikt nie zna, a za 10 lat, ja przypomnę, że to będzie trzecia kadencja, licząc od przyszłego roku, Rady Miasta Poznania. Jeśli wpłynie wniosek właściciela o to, aby zmienić plan miejscowy na tym obszarze, nie wiem, na budowę cyrku, tak, na budowę wieżowca, to państwo powiecie, no z drugiej strony, dlaczego mamy ograniczyć, nie państwo, Rada Miasta Poznania trzy kadencje do przodu powie, że a dlaczego mamy ograniczać komuś swobodę, tak? No jak chce, właściwie, co nam to przeszkadza? Zmieńmy mu to. Pani radna z klubu PRO mówi właśnie. No i właśnie, pani radna, o to chodzi, że jeżeli Rada Miasta za trzy kadencje będzie chciała coś takiego zmienić, to niech zmieni, ale niech profity z tego zbierze podatnik, czyli mieszkaniec miasta Poznania, a nie ktoś inny, tak? O to chodzi, żeby jeżeli wolą Rady Miasta Poznania za trzy kadencje będzie wybudować tam wieżowiec, tak? To niech środki, ten kapitał z tej sprzedaży wpłynie do budżetu miasta Poznania i może wtedy jaśnie oświecony prezydent za trzy kadencje do przodu stwierdzi, że wreszcie ma z czego zbudować park na Ratajach, bo mu z nieba spadnie 30 parę milionów złotych. Tak? I proszę państwa, o tym mówimy, że chcemy zabezpieczyć interesy i obdarowywanego, i tego, który daruje. Jeżeli państwo z uporem maniaka, jak również władza wykonawcza w osobie zastępcy dyrektora WGN-u opowiada rzeczy, przywiązani jesteście państwo tylko i wyłącznie do formy prawnej, która była dotychczas stosowana, nie jesteście otwarci na wszystkie możliwości prawne, to ja tego nie rozumiem. Padł argument szefa Komisji Oświaty, że przez półtora roku, czy też dwa lata, a może i dłużej, były prowadzone negocjacje z partnerem. Ja proszę bardzo pana dyrektora, wicedyrektora WGN-u, aby pokazał nam w tej chwili korespondencję między wydziałem a partnerem dotyczącą tego wariantu darowizny. Proszę pokazać, gdzie w korespondencji partner powiedział, że darowizna mu się nie kalkuluje, mu nie odpowiada. Proszę to pokazać. Jeśli zobaczę te argumenty, czym się kieruje obdarowywany, to wtedy będę miał większą wiedzę, tak, że może są jakieś argumenty, których ja nie znam. Ale pan dyrektor tutaj, no przepraszam bardzo lubię pana dyrektora, ale dzisiaj to przeszedł samego siebie. był totalnie gołosłowny i nie mówił na temat. Proszę bardzo, panie prezydencie, składam wniosek o to, aby przekazać korespondencję między miastem Poznań a Uniwersytetem Przyrodniczym, które przecież negocjacje trwały 2 lata, tak? Gdzie państwo rozpatrywaliście wariant darowizny i gdzie obdarowywany Uniwersytet Przyrodniczy twierdził, że ten wariant mu nie odpowiada, że jest zły, że jest niedobry. Proszę pokazać argumentację, której używał. Bo to się również należy właścicielom, a właściciele w tym przypadku to wszyscy mieszkańcy miasta Poznania. To również ci, którzy płacą państwu pensję. Dziękuję bardzo.
Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. W zasadzie nie chciałem zabierać głosu, ale niestety jakby poprzednich kilka wypowiedzi skłoniło mnie do tego, żeby na parę rzeczy tutaj odpowiedzieć. Po pierwsze, ja zakładam, że intencje moich przedmówców są dobre, to tego tutaj nie neguję absolutnie. Natomiast proszę państwa, nie wiem, czy oni dokładnie zapoznali się z tą uchwałą, która jest obecnie przedmiotem obrad. Dlatego, że proszę zobaczyć, że my nie mówimy tutaj o sytuacji, gdzie ja bym skłonny ich argumenty był przyjąć. Czyli mamy jakąś wolną miejską działkę bez planu miejscowego, gdzie jakaś uczelnia wyższa, nawet publiczna, ubiega się o to, żeby wybudować tam swój nowy kampus i przychodzi do nas po sprzedaż z bonifikatą, a my mówimy, nie, dajemy darowiznę, jeżeli wy tego celu nie spełnicie, to my ją będziemy mogli odwołać. Okej, to myślę, że jesteśmy w stanie taką konstrukcję nawet zaakceptować. Tu mamy sytuację zupełnie inną. Tu, po pierwsze, naszym najważniejszym celem jest zapewnienie kontynuacji prowadzenia działalności Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu na co najmniej 10 lat, zagwarantowanie możliwości ukończenia tej szkoły uczniom już tam uczęszczającym, przejęcie utrzymania Orlika. To są wszystko pewne dodatkowe warunki. Do tego jeszcze mamy plan miejscowy, który wyraźnie określa cele, jakie tam można prowadzić, czyli oświatowe, naukowe i badawczo-rozwojowe. No, używając tej formuły, której użył pan radny Szymon Szynkowski w LSEK, w stosunku do pana dyrektora, czy znane są panu radnemu przykłady takich uchwał i umów z innych miast w Polsce, gdzie w umowie darowizny zapisane są warunki dotyczące prowadzenia przez publiczną szkołę wyższą szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej oraz utrzymywania Orlika. Jeżeli nie są panu takie znane, to znaczy, że pan się nie przygotował i znaczy, że to, co wszystko prezentujecie, nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. No, używam tej samej formuły, co pan radny. Proszę zobaczyć, jest różnica w tym, jak w ustawie o gospodarce nieruchomościami jest opisana darowizna, gdzie faktycznie w darowiznie wskazuje się cele i zakładam, że te cele muszą być tożsame z takimi, jakie są opisane w tej ustawie jako cele publiczne. W tym momencie na pewno budowa i utrzymanie budynku wyższej szkoły publicznej na pewno by to podlegało. Ale proszę zobaczyć, że przy bonifikatach, przy udzielaniu bonifikat można określić jeszcze jej warunki. A dla nas te warunki są najważniejsze i tylko w postaci warunku udzielenia bonifikaty można zapisać to super ważne dla nas zobowiązanie o prowadzeniu szkoły publicznej przez co najmniej 10 lat razem z wynikającymi z tego konsekwencjami. Czyli krótko mówiąc, jeżeli państwo uważacie, że tego typu warunki można zapisać w umowie darowizny, to wymyślilibyście państwo nową konstrukcję prawną w polskim prawie cywilnym, czyli darowiznę warunkową, która generalnie chyba mimo wszystko nie jest możliwa do skutecznego przeprowadzenia. Jeszcze uwaga dotycząca planu miejscowego, który faktycznie tam obowiązuje, który jest moim zdaniem faktycznie także najlepszym zabezpieczeniem interesów miasta w takim razie. Oczywiście, że każda rada miasta może zmienić studium, może zmienić plan miejscowy, tak samo jak może zawrzeć nową umowę darowizny, jeżeli by chciała to zrobić. Proszę państwa, nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś takiego, takiej decyzji, która uniemożliwi wszystkim kolejnym prezydentom i wszystkim kolejnym radom miast podejmowania pewnych decyzji, które są w ich kompetencjach. Tak jak na szczęście jesteśmy w stanie czasami obecnie odkręcać pewne rzeczy, które być może niekoniecznie kilka lat czy kilkanaście lat temu zostały przez rady poprzednich kadencji podjęte. Czyli mimo wszystko trochę zaufania do racjonalności naszych następców. Uważam, że ta formuła, która umożliwia nie tylko takie proste określenie celu naukowo-badawczy czy oświatowy, ale także wprowadzenie tych konkretnych warunków w postaci niejako obowiązku prowadzenia tej szkoły jest dla nas ważniejsze, jest dla nas korzystne. W umowie darowizny uważam, że tego typu zobowiązanie nie byłoby możliwe. A jeżeli Państwo macie pomysł, jak to zapisać, czy macie przykłady z innych miast, proszę bardzo, wątpię, że taka tak skomplikowana operacja była kiedykolwiek w Polsce prowadzona. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Nie lubię takich złośliwostek, tym bardziej jak się samemu nie przygotowało do sesji. Bo nie wiem, czy pan radny Mikuła wczoraj spędzał i w ostatnich dniach czas nad przeglądaniem uchwał w innych miastach, ale mam wrażenie, że nie bardzo. Bo gdyby spędzał ten czas, to by na przykład trafił na przypadek Bydgoszczy, gdzie przekazanie następuje dokładnie w związku właśnie z obecnością na terenie boiska Orlik. Mogę podać numer uchwały 38/798/13 z dnia 27 lutego 2013 w sprawie darowizny na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność miasta Bydgoszczy oraz ustanowienia służebności gruntowej, żeby pan radny nie myślał, że zmyślam, to jeszcze przy okazji jest tu przypadek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Skrzetusko-Łużycka w Bydgoszczy, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy 28 kwietnia 2010. Wyżej wymieniona nieruchomość znajduje się w granicach ustalenia 75 UO, teren zabudowy usługowej z zakresu oświaty, przeznaczenie uzupełniające, teren zabudowy zamieszkania zbiorowego, teren sportu i rekreacji, przeznaczenie zamienne, teren zabudowy usługowej z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, na terenie zespołu szkół budowlanych usytuowane jest boisko Orlik. Więc jakby nie tak szybko z tymi argumentami, że czegoś się nie przeczytało albo nie przygotowało, bo jak się samemu nie przeczytało i nie przygotowało, to później może być zwrotka przy takich, że tak powiem, złośliwościach. Mamy więc przypadek, to za chwilę pan radny na pewno się do tego odniesie, spokojnie. Mamy więc przypadek, w którym przekazuje się nieruchomość właśnie w tym trybie, o którym była mowa, mimo istniejącego w tym miejscu z planu zagospodarowania, a więc no, jest to zabezpieczenie planu zagospodarowania, ale Rada Miasta mimo to przekazuje nieruchomość w tym trybie, jak rozumiem, właśnie z taką intencją. I sytuacja oczywiście, że nie jest identyczna. No wie pan, no trudno znaleźć sytuację identyczną. No to jest Bydgoszczy, no to zawsze będzie chociażby różnica miasta, ale sytuacja ma pewne podobieństwa tutaj. Pytał pan o to, więc odpowiadam. Jest plan zagospodarowania przestrzennego, jest specyfika również istniejącego na tym terenie boiska Orlik. I jednak jest podejmowana próba przekazania, próba skuteczna, jak się okazuje, właśnie w tym trybie. Uważamy, że można przy odpowiednio skonstruowanej uchwale wykorzystać tryb darowizny do skutecznego zagwarantowania miastu praw, nawet przy tej specyficznej sytuacji, którą mamy w Poznaniu. Natomiast powoływanie się, że plan zabezpiecza wszystko, no plan zabezpiecza dużo, ale tak jak powiedział pan radny Pawlik, no plan może się zmienić. I plan, a własność nieruchomości i tryb jej przekazania, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Ja rozumiem, że pan radny Mikuła jeszcze to podnosi, bo to akurat jest pewna też dyskusja, no jakby trochę szersza, natomiast byłem zaskoczony, kiedy pan dyrektor podnosił argument planu, bo to w ogóle leży poza kompetencjami pana dyrektora. Pan dyrektor się zajmuje gospodarką nieruchomościami i tą konkretną umową, więc nie powinien używać argumentów z innej dziedziny.
Dlaczego?
Planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję bardzo.
Myślę, że znajomość prawa jest dowodem kompetencji pana dyrektora, a nie zarzutem. Trudno mu czynić z tego zarzut. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję. To już kolejny rzecznik pana dyrektora z klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Chociaż na koniec kadencji się okazuje jednak, że ta koalicja jest żywa, jest faktem, a nie to, co Państwo mówicie, ale wracając do istoty sprawy. Jeśli Państwo, inaczej, nikt nie wątpi w intencje obecnych władz Uniwersytetu Przyrodniczego w i w to, że mają zamiar i wolę prowadzenia placówki oświatowej w przejmowanym obiekcie czy obiektach. Oczywiście, że nikt w to dzisiaj nie wątpi, ale jeszcze raz powtarzam, bo jakby to chcecie Państwo, to mój przedmówca Łukasz Mikuła podnosił, że to jest zabezpieczane, szczególnie, że przez 10 lat na pewno ta placówka będzie istnieć, będzie prowadzona ta działalność i tak dalej. Chodzi tutaj raczej właśnie o dalszą perspektywę, o to, co się może stać za te 3 kadencje Rady Miasta, za te 3 kadencje prezydenta i za te nie wiem ile kadencji władz Uniwersytetu Przyrodniczego. Wtedy zmienią się ludzie we wszystkich tych 3 organach, tak? Zupełnie będą inne uwarunkowania, więc tym bardziej, jeśli się rezygnuje z własności, to należy dbając o tą własność, zabezpieczać swoje interesy jak najlepiej. I dzisiaj ufając władzom Uniwersytetu, że chcą przejąć ten obiekt pod taki cel, jak deklarują, bardzo się z tego cieszymy i chwała im za to, tak? Zawsze będę powtarzał, że chwała im za to, ale nigdy nie wiemy, co się zdarzy za 30 lat. A szczególnie Rada Miasta za 30 lat Poznania kompletnie nie będzie pamiętała dzisiejszego wydarzenia, tak? I dzisiejszych intencji i celów. W związku z tym jakby Księga Wieczysta czy akt notarialny przypomni za 30 lat wszystkim, o co 30 lat temu chodziło. I jeżeli Państwo, bo ja nie wierzę w to, że Wy tego nie rozumiecie, co my chcemy Państwu przekazać. Na pewno to rozumiecie, tylko zupełnie niezrozumiałym jest ten Wasz upór. Zupełnie niezrozumiały jest upór czegoś, co właściwie dla wszystkich stron jest lepsze. I dla Uniwersytetu jest nasza propozycja lepsza, i dla miasta Poznania jest lepsza. Więc ten upór widocznie ma jakieś drugie dno, a jakie to tylko Wy o tym wiecie. Dziękuję.
Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi jego kolegi radnego Łukasza Mikuły, do tego punktu, w którym on mówił na temat darowizny, wyrażał wątpliwość, czy właśnie taka redakcja uchwały, treści uchwały o darowiźnie nie stanowi przekroczenie. No, kończyliśmy obydwaj prawo, wiemy, że zasadą jest nieprzenoszenie własności nieruchomości pod warunkiem. Mam przed sobą treść uzasadnienia, orzeczenia. Wiadomo, orzeczeń jest mnóstwo i wiele z nich stoi w sprzeczności do siebie, no ale jest akurat uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego wydanego na skutek rewizji nadzwyczajnej ministra sprawiedliwości od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jego przedmiotem tej sprawy była właśnie uchwała Rady Miejskiej niestety nie potrafię zidentyfikować, jakie miasto tutaj chodzi, która na rzecz Uniwersytetu przekazywała nieruchomość w darowiźnie na cel działalności dydaktycznej. Pozwolę sobie przytoczyć krótki fragment. Otóż na mocy tego wyroku Sąd Najwyższy uchylił wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. I w tym kontekście należy również nadmienić, że nietrafne jest podniesienie w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego zastrzeżenie, że w paragrafie pierwszym uchwały Rady Miejskiej w O z dnia tam takiego w 2001 roku zbyt lakonicznie sformułowany jest cel, wyraża się zgodę na zbycie w formie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu na cele dydaktyczne tego Uniwersytetu, który, jak dalej Naczelny Sąd Administracyjny pisał, został uszczegółowiony nie w uchwale, tylko w jej uzasadnieniu. Koniec cytatu. Nie stanowiącym integralnej części tej uchwały. I teraz co stwierdzili sędziowie Sądu Najwyższego. Trzeba mieć bowiem na względzie to, że dopiero w nawiązaniu do powyższej uchwały Rady Miejskiej w O i właśnie w sposób w pełni odpowiadającym uzasadnieniu jej podjęcia powinna zostać sporządzona umowa darowizny w trybie artykułu 888 i następne kodeksu cywilnego, mocą której darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, polecenie artykułu 893 kodeksu cywilnego. Z kolei z mocy wyrażonego przepisu ustawy artykuł 13 ust. 2 o gospodarce nieruchomościami w przypadku niewykorzystania darowanej nieruchomości w określony sposób w darowiznie może zostać ona przez darczyńcę odwołana. Prześlę za chwileczkę treść tego orzeczenia koledze i wszystkim zainteresowanym. Jest to kolejny przykład na to, że...
Proszę bardzo dokończyć zdanie, ale gdyby Państwo mniej czasu na to przechodzenie, by czasu wystarczyło.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Trochę ruchu nie zaszkodzi o tej porze. Otóż treści uchwał mogą być zwięzłe, tak jak wskazywaliśmy w tych licznych przykładach. Rzecz z prawidłowego działania tkwi też w dobrze napisanym uzasadnieniu i w dobrze zredagowanej umowie, a tutaj mam nadzieję, że moi koledzy z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami są w stanie stanąć na wysokości zadania. Dziękuję. I koleżanki.
Dziękuję. Chciałbym Państwa prosić, żeby próbować reasumować tę dyskusję. Mam wrażenie, że wszyscy swoje argumenty wyłożyli i nie powstają żadne nowe argumenty, a raczej buduje się argumenty na przykład personalne, co zupełnie nie jest potrzebne, a coraz częściej pojawiającym się zwrotem jest, że ja nie rozumiem, dlaczego wy uważacie inaczej. No, to nie jest pole do przekonania się. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie odnośnie tego przykładu Bydgoszczy do pana radnego Szynkowskiego, ponieważ zainteresowało mnie to. Jeśli dobrze zrozumiałem, tam uniwersytetowi przekazano budynek po szkole budowlanej razem z Orlikiem, który znajdował się obok tej szkoły. Natomiast czy w tej umowie darowizny zapisano, że uniwersytet ma tam prowadzić szkołę budowlaną przez najbliższe 10 lat? Bo to jest kwintesencja tej sprawy. My chcemy, żeby inny organ prowadzący niż miasto Poznań prowadził technikum rolnicze na Golęcinie. A to, komu ten teren przekazany jest z tym ściśle związane. W związku z czym, jeżeli faktycznie tak jest, że w Bydgoszczy przekazano szkołę do prowadzenia przez ileś lat razem z Orlikiem, to ten przykład mógłby nas zainteresować i moglibyśmy na tej podstawie być może próbować jakiś inny kompromis osiągnąć. Natomiast z wypowiedzi pana radnego Szynkowskiego wynikało, że tenże uniwersytet zobowiązał się tylko i wyłącznie do prowadzenia Orlika. Także tu jest, no, przepraszam bardzo, są dwie rzeczy absolutnie według mnie nieporównywalne. Natomiast pan radny Pawlik wielokrotnie już dzisiaj sugeruje, że za 30 lat będą nami rządzili sami debile albo złodzieje. No bo ja bardzo przepraszam. Jeżeli... Za 12 lat, przepraszam bardzo.
Za 12 już.
No ja rozumiem, że mieszkańcy będą nadal rozsądni, będą wybierali rozsądnie. Tak? No jeżeli ktoś będzie chciał tam postawić apartamentowiec, to nikt nie powie, okej, okay, budujcie apartamentowiec. A pan radny by się dzisiaj zgodził, gdyby ktoś chciał... No mój, mam nadzieję, że... Po pierwsze, syna jeszcze nie posiadam, dopiero jest w planach. Natomiast rozumiem, że no, to jest... Piękny teren w okolicach Rusałki nie nadaje się na apartamentowce, tak? To więc trudno wymagać, żeby tam powstał na dzień dzisiaj. Ale nie wiążmy rąk ludziom, którzy za 30 lat będą rządzili. No być może będą chcieli tam zrobić apartamentowce i zbudować dzięki temu panu park Rataje. No, to są rzeczy absurdalne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pan radny Jakub Jędrzejewski.
Szanowni Państwo, jak słuchamy od co najmniej kilku godzin już, godzinę na pewno przekroczyliśmy. Nie wszyscy, jak było widać, byliśmy za przedłużeniem sesji, natomiast jak widać są dwa ścierające się poglądy, tak? W głosowaniu można cztery opcje wyrazić. Czy jest szansa, żeby osoby, które wyrażają pogląd inny niż jest w projekcie uchwały, żeby wnieśli jakieś konstruktywne poprawki, zaproponowali swoją uchwałę albo zrobili tak, ja z wnioskiem, do którego miałem bardzo wiele uwag i poprosiłem szanowną radę, żeby się wypowiedzieli w głosowaniu, czy chcą, żeby to wróciło do komisji, czy nie. I wydaje mi się, to jest jakieś rozsądne rozwiązanie. Natomiast mówienie, czy mamy zaufanie do Uniwersytetu Przyrodniczego, ja powiem szczerze, patrząc na spory sądowe, jakie Uniwersytet Przyrodniczy ma, to ja akurat tego zaufania do tego podmiotu nie mam. Tak? Sądzenie się o grunt pod istniejącym szpitalem, który służy całej społeczności lokalnej, no mojego zaufania nie wzbudza. Także jeżeli Państwo ten argument chcecie jeszcze podnosić, to możemy iść jeszcze dalej. Natomiast prosiłbym, żeby sformułować jakiś wniosek, bo ja bym chciał żebyśmy podjęli tutaj decyzję, bo jeszcze każdy się może wypowiedzieć, może chodzić w jedną, w drugą, cały czas pan przewodniczący, to bym prosił, żeby nie robił, nie wydłużał czasu. Po to mamy regulamin, żeby go przestrzegać. Ja staram się mieścić w czasie i wydaje mi się, że jest to realne. Także, szanowni państwo, szanujmy swój czas. Niektóre osoby mają też inne zajęcia. Jest godzina 18:58 i bardzo bym prosił, żeby formułować jakieś wnioski, konkluzje, szanując osoby, które też się przysłuchują naszej debacie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Konkludując, chciałbym jeszcze raz zapytać pana dyrektora Diakowicza, czy w trakcie tych 2 lat negocjacji z partnerem podjęliście państwo korespondencję, która by rozważała opcję zaproponowaną przez nas. Jeśli państwo ją podjęliście, to uprzejmie prosiłbym, jeśli jest to dzisiaj niemożliwe, o jej przekazanie kopii tej korespondencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Koledzy z Platformy nie ustają w próbach jakiegoś złośliwego dopytywania o różne rzeczy. No trzeba było się przygotować i sobie sprawdzić. No podałem datę uchwały, to sobie pan przyjdzie do domu i sobie sprawdzi, tylko post factum, bo jakby pan radny Lipiński chciał się rzetelnie do sesji przygotować i rozważyć różne możliwości, a nie tylko przyjść i w kolejnym punkcie spojrzeć, jak ma zagłosować i no, który przycisk nacisnąć, to by pan zajrzał również do innych uchwał w innych miastach, jak ten problem jest rozwiązywany i pewnie by pan na tą uchwałę trafił i pan wiedział, czy chodzi o sam Orlik, czy o budynek z Orlikiem. No w tym przypadku chodzi o budynek z Orlikiem, tak? Zespół szkół budowlanych w Bydgoszczy z Orlikiem. No ale teraz mam panu wszystkie szczegóły przedstawiać, no teraz jest na to za późno. No to mogę panu dać i może sam pan sobie poczytać, no. No mają szkołę prowadzić, no tak, no mają prowadzić, no, no to. No przecież, a dlaczego? A odwoływałbym się do uchwały, która dotyczy zupełnie czegoś innego? No przepraszam bardzo.
No nie wiadomo.
No nie, no proszę, pan przewodniczący jest w doskonałym humorze, a nie bardzo widzę powody tego doskonałego humoru, bo ja państwu przedstawiam konkretny projekt uchwały dotyczący sytuacji, w której państwo stwierdzicie, że na pewno takiej sytuacji nie ma, a więc okazuje się, że nie wykonaliście cienia próby przygotowania do tej debaty, a teraz państwo nawet nie chcecie posłuchać, jak ten projekt uchwały wygląda, mimo że pan radny mnie jeszcze najpierw o to dopytuje, a teraz uważa, że jest inaczej niż mówię. No to proszę, poczytać sobie, no. Dobrze, no to odpowiadam, dziękuję. Można poczytać.
Dziękuję. Pan dyrektor chciał odpowiedzieć panu radnemu Pawlikowi, jak się nie mylę, więc bardzo proszę, panie dyrektorze.
Przepraszam bardzo, jedno zdanie. Oczywiście wszelka korespondencja zarówno z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, jak i z Wydziału Oświaty w tej sprawie zostanie państwu dostarczona. Dziękuję bardzo.
Krótko tylko odpowiem na pytania, które osobiście do mnie zostały skierowane. Czy znam uchwały rad miasta z innych miast? Panie przewodniczący, nie znam i przepraszam, nie muszę znać, bo nie jest to prawo miejscowe. Uchwały są podejmowane przez Radę Miasta, nie są publikowane w dziennikach urzędowych. W związku z tym nie są tego typu uchwały, nie są nawet prawem miejscowym. Jedna rzecz. Druga rzecz. Z przyjemnością, jeszcze raz powtarzam, jestem w stanie zrobić projekt uchwały w sprawie darowizny na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego, jeżeli taka będzie decyzja w tej sprawie. Natomiast dzisiaj na tej sesji referuję projekt uchwały w sprawie bonifikaty. W związku z tym wkładam wszelkie argumenty, które przemawiają za uchwaleniem tej bonifikaty jako projektu prezydenta. Czy patrzymy na inne opcje? Tak, patrzymy na inne opcje i chciałbym z całą stanowczością powiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dopuszczalne jest zarówno zbycie nieruchomości z bonifikatą, jak i zbycie nieruchomości w formie darowizny. Odnosząc się do pytań pana radnego Pawlika, stwierdzenia, jeśli Rada Miasta kiedyś zmieni plan, to niech to zrobi, ale profity niech zbierze miasto. Chciałem zwrócić uwagę na przepis ustawy o gospodarce, który mówi, że darowizna podlega odwołaniu tylko w przypadku jej niewykorzystywania na cel tej darowizny. Więc jeżeli ustalimy cel darowizny oświata, nauka, szkolnictwo wyższe, czy bardziej precyzyjnie prowadzenie takiej szkoły jak technikum na tym terenie, to w momencie, kiedy my jako miasto w osobach radnych zmienimy plan miejscowy, to jak możemy potem odwołać tą darowiznę, skoro to my tak naprawdę powodujemy, że szkoła nie może tego celu, uniwersytet nie może tego celu dalej kontynuować. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska. Wniosek formalny pana radnego Tomasza Lewandowskiego.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no, kolejną godzinę dyskutujemy na ten temat. Ja osobiście będę czuł się mocno niekomfortowo, wstrzymując się od głosu, bo taka musiałaby być moja decyzja w tej sprawie, choć chcę, żeby Uniwersytet Przyrodniczy prowadził dalej tą szkołę i żeby dostał w tej czy w innej formie od miasta nieruchomość w swój zarząd. Wniosek formalny dotyczy przekazania, zdjęcia tego punktu z porządku obrad, przekazania tej sprawy do rozpatrzenia, ponownego rozpatrzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Do tego czasu być może pan kanclerz ze służbami prawnymi, z senatem uczelni pochyli się nad potencjalną możliwością darowizny. Jak rozumiem, też dla uczelni może być to propozycja ciekawa, atrakcyjna chociażby z punktu widzenia oszczędzenia 330 tysięcy złotych. Z kolei służby prezydenta do tego czasu, do czasu Komisji Gospodarki Komunalnej rozpoznałyby możliwość przekazania tego w formie darowizny. Za dwa tygodnie Komisja Gospodarki Komunalnej, nie mamy przeładowanego porządku obrad, więc spokojnie moglibyśmy na ten temat podyskutować. Stąd taki wniosek składam.
Dziękuję bardzo. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego. Kto z Państwa radnych...